Ministrowie spóźnili się, a i tak bardzo się zasapali, bo nie przyzwyczajeni chodzić pieszo. Marszałek dworu meldował, że przyjechali, ale oni przyszli, bo samochody były zepsute, a szoferzy odrabiali lekcje na dzień następny. Maciuś powiedział na wstępie, że wszystko narobił szpieg dziennikarz. No i teraz trzeba się zastanowić, co będzie. Zaraz napisali do gazety, że dzieci mają już jutro przyjść do szkoły. A kto się dowie za późno, może się spóźnić, ale przyjść musi. Dorośli niech już siedzą do pauzy, a potem mają wrócić do swoich zwykłych zajęć. Bezrobotnym będzie się jeszcze przez miesiąc wydawało zapłatę szkolną, a potem, jeśli chcą, mogą wyjechać do kraju Bumdruma, który chce u siebie też budować domy, szkoły i wszystko. Oba sejmy tymczasem się zamyka. Naprzód się otworzy sejm dorosłych, potem się pomyśli, co zrobić z młodzieżą od lat 15. A jak komisja opracuje regulamin, będzie otwarty także sejm dzieci, tylko że dzieci będą mówiły, co chcą, a potem sejm dorosłych powie, czy można. Dzieci nie mogą rozkazywać dorosłym. Głosować na posłów mogą tylko te dzieci, które są porządne i dobrze się uczą. Tę odezwę podpisał Maciuś i wszyscy ministrowie. Drugą odezwę napisał Maciuś do wojska. Przypomniał ostatnią wojnę i odniesione zwycięstwa. Dwie najważniejsze fortece wysadzono nam w powietrze. Więc niech bohaterska pierś żołnierza będzie fortecą dla każdego, kto się ośmieli wejść na naszą ziemię. Kończyła się odezwa, którą podpisał Maciuś i minister wojny. Minister handlu prosił rzemieślników, żeby prędko naprawili wszystko, żeby pootwierano sklepy, bo w mieście jest smutno i brzydko. Minister oświaty obiecywał dzieciom, że ich sejm będzie niedługo otwarty, jeżeli się wezmą do nauki, jak należy. A prefekt policji ręczył, że jutro od samego rana policja zajmie swoje posterunki. Tymczasem nic więcej nie możemy zrobić, powiedział prezes ministrów. Musimy zaczekać, aż zacznie funkcjonować telegraf i poczta. Wtedy zobaczymy, co się dzieje w całym kraju i za granicą. A co się mogło stać? Zapytał się niespokojnie Maciuś, bo jakoś mu się wydawało, że wszystko za łatwo i za dobrze poszło. A może go tylko smutny król tak nastraszył? Nie wiemy, co się mogło stać. Nic nie wiemy. Na drugi dzień wszystko było dobrze. Po pierwszej lekcji, na której odczytano gazetę i nauczyciele pożegnali się ze swymi uczniami, dorośli poszli do domu. Zanim znów oddali dzieciom książki i kajety, upłynęło trochę czasu. Ale o 12 w południe już było jak dawniej. I trzeba przyznać, że cieszyli się wszyscy, i dorośli, i dzieci, i nauczyciele. Nauczyciele nic nie mówili dzieciom, ale bardzo byli zadowoleni, bo z dorosłymi mieli też dużo kłopotów. Między tymi, co nie mieli jeszcze 30 lat, sporo było łobuzów. Zaczepiali, śmieli się i hałasowali na lekcji. Starsi znowu nudzili, że im niewygodnie siedzieć, że ich głowa boli, bo duszno, że atrament niedobry. A staruszkowie spali i nic nie korzystali, a jak nauczycielka na nich krzyczała, nic sobie nie robili, bo sporo było głuchych. Młodsi robili starym różne figle, starzy się skarżyli, że im spokoju nie dają. Zresztą przyzwyczaili się już w szkołach do dzieci, więc woleli, jak było dawniej. W biurach niby to gniewano się, że dzieci wszystko poprzewracały do góry nogami, ale myśleli, że może i lepiej się stało, bo jak jakiś papier ważny zginie, to się zwali na dzieci. A i urzędnicy bywają różni. Jedni mają papiery w porządku, a drudzy nie bardzo. Z fabrykami było gorzej, ale bezrobotni chętnie pomagali, bo myśleli, że jak zobaczą, jak oni dobrze pracują, to może ich zostawią. Było parę drobnych awantur, ale policja dobrze wypoczęła, więc wzięła się od samego rana do roboty. A i złodzieje cicho siedzieli, bo przez ten czas najedli się i nakradli i bali się tylko, żeby ich różne sprawki nie wyszły na jaw. Niektórzy, tacy trochę tylko złodzieje, nawet odnieśli to, co zabrali. Kiedy koło wieczora wyjechał na miasto królewski samochód, trudno już było poznać, co wczoraj się działo. Ano dobrze, czeka Maciuś na wiadomości. Wieczorem dowie się o wszystkim. Tymczasem Kluklu zaczęła znów lekcje z murzyńskimi dziećmi. Maciuś był na lekcji i dziwił się, że czarne dzieci tak prędko się uczą. Dopiero Kluklu wytłumaczyła, że na setników wybrała najzdolniejsze i najpilniejsze, a tamte już tak prędko uczyć się nie będą. Nie wiedziała biedna Kluklu, jak niedługo i jak smutnie jej lekcje będą przerwane. Pierwszy jak zwykle przyjechał prezes ministrów. Bo że wczoraj przyszedł pierwszy minister wojny, to dlatego, że przyzwyczajony do marszów. Prezes ministrów niósł pod pachą pakę papierów, a sam smutny jakiś i zakłopotany. I cóż, panie prezesie ministrów? Źle, westchnął, ale można się było tego spodziewać, może nawet i lepiej. Więc co, mów pan prędzej. Wojna. Maciuś drgnął. Zebrali się wszyscy. Stary król zrzekł się tronu, oddał koronę synowi. Syn wypowiedział wojnę i od razu ze swoim wojskiem ruszył w kierunku stolicy. Więc przeszedł granicę? Przed 2 dniami. Już uszedł 40 wiorst. Zaczęło się odczytywanie depesz i listów. Trwało to długo. Maciuś przymknął zmęczone oczy, słuchał, myślał, nic nie mówił. Może i lepiej się stało. Głos zabrał minister wojny. Nie wiem jeszcze, jaką drogę wybrał nieprzyjaciel, ale myślę, że idzie w kierunku wysadzonych w powietrze 2 fortec. Jeżeli będzie szedł prędko, może dojść do stolicy w 5 dni. Jeżeli powoli, będziemy go mieli za 10 dni. Jak to? Nie pójdziemy na spotkanie? Krzyknął nagle Maciuś. Niemożliwe. Ludność musi się sama bronić. Parę drobnych oddziałów trzeba wysłać, choć szkoda ludzi i karabinów. Moje zdanie, niech idą. Generalna bitwa będzie na polu przed samą stolicą. Albo zwyciężymy, albo... I nie dokończył. A może dopomogą nam ci dwaj inni królowie? Wtrącił minister spraw zagranicznych. Nie będzie czasu na to, wtrącił minister wojny. Zresztą nie znam się na tym. Minister spraw zagranicznych długo mówił, co trzeba zrobić, żeby ci dwaj królowie wystąpili przeciw niemu. Smutny król, na niego można liczyć z pewnością. Tylko, że on nie lubi wojować, wojska ma niewiele, sam nic nie poradzi. I w tamtej wojnie nie brał udziału, a tylko stał w rezerwie. Zrobi to samo, co ten drugi, przyjaciel żółtych. Temu znowu Maciuś odstąpił wszystkich żółtych królów, więc właściwie nie ma się o co bić. Choć kto wie, może zechce zabrać i część czarnych. Głos zabrał prezes ministrów. Panowie, możecie nie robić tego, co ja proponuję, ale się nie gniewajcie. Oto moja rada. Posłać do nieprzyjaciela notę, że wojny nie chcemy, żeby powiedział wyraźnie, o co mu chodzi. Ja myślę, że on chce tylko dostać kontrybucję. Zaraz wam wytłumaczę. Po co ustąpił nam bez wojny jeden port i sprzedał tanio 10 okrętów? Bo chciał, żeby Bumdrum przysłał złoto. Pieniędzy mamy dużo. Co nam szkodzi oddać mu połowę? Maciuś milczał. Zacisnął pięści i milczał. Panie prezesie ministrów, powiedział minister finansów, ja myślę, że on się nie zgodzi. Dlaczego ma brać połowę złota, kiedy może wziąć wszystko? Dlaczego ma przerywać wojnę, kiedy chce zwyciężyć? Panie ministrze wojny, pan ma głos. Maciuś zacisnął pięści tak, że mu aż paznokcie weszły w ciało. Czekał. Ja myślę, że notę trzeba wydać, powiedział minister wojny. Jeżeli odpowie, potem my odpowiemy. Ja się na tym nie znam, ale wiem, że to trwa kilka dni, parę dni, niechby jeden dzień. A tu każda godzina jest droga. My tymczasem naprawimy 100, niechby 50 armat i parę tysięcy karabinów. A jeśli się zgodzi wziąć połowę złota i wojnę przerwie, zapytał Maciuś cichym i bardzo przyjemnym, jakimś dziwnym, nieswoim głosem. Zapanowała cisza. Wszyscy patrzyli na ministra wojny, który zbladł. Zaczerwienił się, zbladł znowu i szybko powiedział: to się zgodzić. I dodał jeszcze: my sami tej wojny nie możemy wygrać, a na pomoc jest już za późno. Maciuś przymknął oczy i tak już siedział do końca posiedzenia. Niektórzy ministrowie myśleli nawet, że zasnął. Ale Maciuś nie spał i ile razy przy układaniu noty mówiono „prosimy nieprzyjacielskiego króla”, drgały zawsze Maciusine wargi. Kiedy trzymał pióro, żeby podpisać, zapytał tylko „czy zamiast „prosimy” nie można inaczej napisać?” Przepisano raz jeszcze i wyraz „prosimy” zamieniono na „pragnęlibyśmy”. Pragnęlibyśmy przerwać wojnę. Pragnęlibyśmy pokojowo zakończyć spór. Pragnęlibyśmy połową złota opłacić koszty wojny. Maciuś podpisał. Była godzina druga w nocy. W ubraniu rzucił się Maciuś na łóżko, ale nie spał. Już dzień się zaczynał, a Maciuś nie spał. Zwyciężyć albo zginąć, powtarzał. Syn starego króla posuwał się z całym swym wojskiem w kierunku wysadzonych w powietrze fortec. I tu minister wojny zgadł, bo się na tym znał. Ale posuwał się bardzo powoli i tu minister wojny nie zgadł. Młody król musiał być bardzo ostrożny. Musiał iść powoli, żeby wszędzie kopać doły i robić okopy. Prowadził pierwszą wojnę i bał się, żeby go nie otoczyli. Żeby nie zrobili tak, jak na początku tamtej wojny zrobił jego ojciec, że wpuścił Maciusia do swego kraju, a potem zaszedł mu z tyłu. Młody król musiał być bardzo ostrożny, żeby tej wojny nie przegrać, bo wtedy powiedzieliby wszyscy: stary król był lepszy, wolimy ojca niż syna, więc musiał pokazać, że właśnie on jest lepszy. Wolał iść powoli, ostrożnie. A wreszcie po co miał się śpieszyć? I tak Maciuś nie może prowadzić wojny, bo wojsko chodzi do szkoły, a dzieci psują armaty. Tam w stolicy Maciusia siedzi i czuwa mądry szpieg dziennikarz i pilnuje, żeby robić jak największy nieporządek i zamieszanie. Doskonale się stało, że dzieci, a może więcej nawet, szpiedzy, popsuli koleje i telegrafy. Ani się Maciuś nie dowie tak prędko o wojnie, ani nie będzie mógł wysłać wojska tyle, ile potrzeba. Tak myślał syn starego króla i wcale się nie śpieszył. Niech wojsko się nie męczy, żeby mogło stoczyć bitwę przed stolicą Maciusia, bo jasne było, że jedna bitwa być musi. Idą wojska, idą, idą, nikt ich nie zatrzymuje. Ludność widzi, że nikt jej nie broni. Zresztą zagniewani na Maciusia nie tylko się nie bronią, ale nawet się cieszą i witają nieprzyjaciela jak zbawcę. Hajda, dzieci do szkoły! Skończyły się Maciusine rządy. Aż tu nagle ktoś idzie i powiewa białą chorągwią. Aha, już się Maciuś dowiedział o wojnie. Przeczytał młody król list Maciusia i zaczął się śmiać. Oho, hojny wasz Maciuś, połowę złota mi daje. Taki prezent? Ho, ho, kto by się nie połakomił? Co mam odpowiedzieć mojemu królowi? Jeżeli połowa złota za mało, możemy dać więcej. Proszę o odpowiedź. No to powiedz swojemu Maciusiowi, że z dziećmi się nie układa, a ich się bije. I więcej mi żadnych listów nie przynoś, bo i tobie może się dostać. Ruszaj, a żywo. List Maciusia rzucił na podłogę i podeptał nogami. Wasza królewska mości, prawo międzynarodowe wymaga, żeby na listy królewskie odpisywać. No dobrze, więc odpiszę. I na liście Maciusia, pogniecionym i zabłoconym, napisał tylko dwa słowa. Nie ma głupich. Tymczasem stolica dowiedziała się o wojnie i o liście Maciusia i z niecierpliwością oczekiwała odpowiedzi. A tu przychodzi taka odpowiedź. Rozzłościli się wszyscy. A to zarozumialec, ordynus taki, poczekaj, już my ci pokażemy. I miasto nie na żarty zaczęło się szykować do obrony. Już my ci pokażemy. Wszyscy jak jeden stanęli po stronie Maciusia. Zapomnieli o urazach i gniewach, a pamiętali o zasługach Maciusia. I teraz nie jedna, ale wszystkie gazety pisały o Maciusiu reformatorze, o Maciusiu bohaterze. W fabrykach dzień i noc pracowano. Wojska się ćwiczyły na ulicach i na placach. Wszyscy powtarzali słowa Maciusia: zwyciężyć albo zginąć. Co dzień nowe wiadomości i plotki, jedne złe, drugie dobre. Nieprzyjaciel zbliża się do stolicy. Smutny król obiecał Maciusiowi pomoc. Bum drum przysyła wszystkie czarne wojska. A kiedy Kluklu wyprowadziła swoich 1000 czarnych dzieci na ulicę, taki zapał ogarnął mieszkańców, że obrzucili ją kwiatami i nosili na rękach. A było sporo takich, którzy mówili: wprawdzie Kluklu jest strasznie czarna, ale znów nie tak, żeby się z nią Maciuś już zupełnie nie mógł ożenić. Tymczasem nieprzyjaciel naprawdę się zbliżał. No i wreszcie zaczęła się bitwa. W mieście słychać było strzały. Wieczorem ludzie powłazili na dachy i mówili, że widzą ogień. To nie była prawda. Na drugi dzień bitwy strzały słychać już było mniej wyraźnie i wszyscy mówili, że to znaczy, że Maciuś zwyciężył i teraz goni nieprzyjaciela. Trzeciego dnia cicho było. Nieprzyjaciel pewnie już uciekł daleko. Ale przyszła wiadomość z pola bitwy, że nieprzyjaciel wprawdzie cofnął się o 5 wiorst, ale nie został rozbity, tylko zajął okopy, które sobie przedtem na wszelki wypadek przygotował. A można było wygrać bitwę, tylko że armat i prochu miał Maciuś mało. Można było wygrać bitwę, bo nieprzyjaciel nie był przygotowany, że tak silnie stolica bronić się będzie. Ale musiał Maciuś bardzo oszczędzać proch, żeby nie zostać bez niczego. Szkoda, ale co robić? Tymczasem do nieprzyjacielskiego króla przyszedł szpieg dziennikarz. Rzucił się na niego z wściekłością młody król. Coś ty mi nagadał, że Maciuś nie ma ani prochu, ani armat. Ach ty taki siaki, żebym nie był ostrożny, to mogłem przegrać wojnę. Dopiero szpieg opowiedział, co było, że go Maciuś odkrył, że do niego strzelał, że ledwo uciekł i tydzień cały ukrywał się w piwnicy, że musiał ich ktoś zdradzić, bo Maciuś wyszedł na miasto i sam widział, jaki jest nieporządek straszny. Opowiedział o Felku, no o wszystkim. Z Maciusiem nie jest dobrze, prochu ma mało i armat mało, ale bronić się łatwiej niż napadać. A przy tym jest blisko stolicy i ma wszystko blisko. A my musimy z daleka przywozić. Sami nie damy rady. Przyjaciel żółtych królów musi nam przyjść na pomoc. Musi, nie musi. On mnie nie bardzo lubi. A zresztą jak przyjdzie na pomoc, trzeba się z nim dzielić. No trudno. A może lepiej było wziąć połowę złota samemu i przerwać wojnę, pomyślał młody król. Ano stało się. Więc szpieg zaraz wyjechał do stolicy króla przyjaciela żółtych królów i zaczyna go namawiać, żeby wystąpił przeciw Maciusiowi. Ale ten nie chce. Maciuś nic mi złego nie zrobił. Dopiero szpieg zaczyna go namawiać. Powinien wystąpić, bo i tak Maciuś przegra wojnę. Przecież młody król jest już koło stolicy, jeżeli tyle drogi sam uszedł i teraz sobie sam poradzi. I co wtedy? Wszystko weźmie dla siebie. Młody król wcale nie potrzebuje pomocy, tylko chce, żeby królowie porówno się podzielili, żeby nie było zazdrości. Więc dobrze, poradzę się jeszcze ze smutnym królem. Albo razem wystąpimy, albo żaden. Jak długo mam czekać na odpowiedź? 3 dni. Dobrze. Pisze więc przyjaciel żółtych królów do smutnego króla, co on chce robić. A tu przychodzi odpowiedź, że smutny król jest ciężko chory i nie może odpowiedzieć. A tu przychodzi list od Maciusia, żeby jemu pomóc, bo na niego niesprawiedliwie napadli. Patrzcie tylko, jaki on jest. Udawał przyjaciela, niby podarował mi port i sprzedał okręty. A teraz wysadził w powietrze 2 fortece, skorzystał, że dzieci popsuły telefony i telegrafy i wszedł ze swoim wojskiem. A jak ja się zapytałem, jakie ma pretensje, że może żartem mi podarował, więc mu zapłacę połowę złota, on nagadał głupstw i napisał: nie ma głupich. Czy tak się robi? Taki sam list, tylko serdeczniejszy, napisał Maciuś do smutnego króla. A smutny król wcale nie był chory, tylko jak wtedy wyjechał w tajemnicy do Maciusia, kazał doktorowi powiedzieć, że jest chory, żeby nikt nie wchodził do jego sypialni, tylko doktor. I doktor co dzień rano wchodził do pustej sypialni i niby badał króla. Zanosił tam różne lekarstwa, które wylewał zaraz i jedzenia, które zjadał. A kiedy smutny król wrócił wreszcie z podróży i już naprawdę położył się do łóżka, to był taki zmęczony, że wszyscy uwierzyli, że jest po chorobie. Bo nieprzyjemnie i ciężko jest podróżować po kraju, gdzie jest wojna, a jeszcze bardziej, gdy się trzeba ukrywać. Jak tylko smutny król wszedł do gabinetu i przeczytał oba listy, tak zaraz mówi. Przygotować mi pociąg królewski. Jadę do króla przyjaciela żółtych. Smutny król myślał, że go namówi, żeby iść Maciusiowi na pomoc, bo nie wiedział, na jaki podstęp się zdobędzie przebiegły szpieg.